9 minut po 21. Rozpoczynamy część stricte magazynową. W niej pływanie, siatkówka, futsal, pięciobój nowoczesny i MMA. Zaczynamy! A rozpoczniemy od pływania, bowiem za nami zimowe Mistrzostwa Polski, które zakończyły się wczoraj w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zawody były bardzo udane dla Jakuba Skierki, bowiem zawodnik TP Zielona Góra zdobył tam 2 złote medale, wygrał 100 metrów stylem grzbietowym, a wcześniej został mistrzem kraju na 200 metrów. Na setkę dodajmy, bo warto to podkreślić, Skierka został mistrzem Polski seniorów oraz młodzieżowców. Dzisiaj w naszej rozgłośni gościliśmy trenera TP Zielona Góra Jacka Miciula. Doświadczony szkoleniowiec ocenił występ swojego podobiecznego, a Jacek Białogłowy prosił trenera Miciula, aby ten także porównał obecną dyspozycję oraz możliwości Skierki do bardziej doświadczonego Radosława Kawęckiego, byłego zawodnika zielonogórskiego klubu, który także odnosił sukcesy pracując kilka lat temu z Jackiem Miciulem. Zaczynamy jednak od oceny mistrzostw w polskim wykonaniu Jakuba Skierki.
Kuba naprawdę bardzo solidnie przygotował się do tego sezonu. Bardzo dobrze przygotowany był do Mistrzostw Europy. Jedynie błąd na pierwsze 25 pozbawił go medalu, bo podobnym rozkładem tempa popłynął na Mistrzostwach Polski, ale spokojnie te pierwsze 25 metrów. No wynik, który uzyskał, dawałby mu drugie miejsce w Mistrzostwach Europy. Myślę, że w bezpośredniej walce z Radkiem mógł się pokusić o jeszcze parę setnych zdjęcia z tego wyniku. Ten wynik jest na tyle dobry, że pozwolił mu wygrać najlepszego zawodnika mistrzostw. W polu pozostawił takich zawodników jak Juraszek, czwartym na Mistrzostwach Świata, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Konrad Czerniak, czy Marcin Cieślak, Wojdak. Mhm. Także to są zawodnicy, którzy już w światowym pływaniu coś osiągnęli, jednak musieli uznać wyższość Kuby. Kuba został najlepszym zawodnikiem mistrzostw.
Wiadomo było, że korona konkurencja to jest 200, natomiast setkę też na spokojnie wygrał. Idzie też mu coraz lepiej w tej drugiej niekoronnej konkurencji.
No tak, dużo pracowaliśmy nad szybkością, bo wiadomo, że żeby osiągnąć wynik, który zamierzaliśmy poniżej minuty 50, to ta przewaga szybkości na pierwszych 100 metrach musi być znacznie większa. Jeżeli zawodnik musi zaczynać, dajmy, z 54, prawda, tak jak zaczął Kuba, no to nie może mieć rekordu życiowego na poziomie 52 sekund, bo to jest za mało, prawda? To spokojniejsze pływanie jednak na dużej prędkości.
Wymienił pan Radka Kawęckiego. Nie było go na tych mistrzostwach. Na ile Jakub Skierka, czy jak daleko, może jak blisko Jakub Skierka jest Radosława Kawęckiego, bo on jakby punktem odniesienia cały czas jest i przez chwilę jeszcze pewnikiem będzie, tak? Jego tutaj na mistrzostwach nie było. Ktoś może powiedzieć sobie, zbagatelizować i powiedzieć, ha, nie było Kawęckiego, to Skierka sobie złote medale trzaska, tak? Jak to jest, jak pan do tej sprawy od tej strony podchodzi?
No Radek na Mistrzostwach Europy osiągnął wynik o 25 setnych lepszy. To jest na 200 metrów, to nie jest dużo. Przy bezpośredniej walce, tak jak mówiłem, mocniejszy finisz i starczyłoby do zwycięstwa. Tutaj następny na Mistrzostwach Polski był Michał Miciul, który osiągnął wynik minuta 54:40, także to jest 5 sekund różnicy, to jest przepaść, prawda? Olbrzymia odległość i wiadomo, że to już nie ma bezpośredniej walki. Kuba walczył tutaj tylko z czasem.
No dobra, ale jak jest z tą w tej chwili, z tą, przyszło mi do głowy słowo przepaść, ale to bez sensu, bo tej przepaści, rozumiem, już nie ma. Natomiast z tą różnicą, na ile Kawęcki jest jeszcze lepszy od Skierki?
No ja bym powiedział, że większe doświadczenie Radka. Radek brał udział w wielu wielkich imprezach typu Igrzyska, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, gdzie już się oswoił z tymi wszystkimi sprawami, które są związane z tak wielkimi imprezami, bo to nie jest tak jak na Mistrzostwach Polski czy na jakichś zawodach takich mniejszych, gdzie zawodnik ma bezpośrednio kontakt z trenerem do samego końca i tak dalej. Tam zawodnik wchodzi do call roomu i kontakt się urywa. Trener nie może pójść za zawodnikiem, szepnąć mu coś do ucha. I tutaj zawodnicy, którzy nie mają takiego doświadczenia, to czasami troszeczkę się gubią. Tak jak początkowo Radek się gubił. Pierwsze Mistrzostwa Europy jego nieudane z powodu choroby, na drugich mistrzostwach zrobił tego, co powinien zrobić i niestety zajął 4. miejsce, prawda? Dopiero później odbił się w Istambule na Mistrzostwach Świata, gdzie pokonał wielkiego Lochtiego o 0,02 sekundy, co do tej pory wywołuje śmiech.
Generalnie zatem podsumowując Kierkę, ten pierwszy element naszej rozmowy, jest okej, jest super, jest mega, świetne mistrzostwa.
No, pytał pan redaktor o to, jak blisko jest Radka. Ja myślę, że w tej chwili to już jest walka tak bardzo, bardzo...
Żużlowcy, ostatni wiraż, łeb w łeb.
Na łokcie, żebym tak powiedział.
A Igrzyska Olimpijskie jak daleko?
Ja myślę, że Igrzyska Olimpijskie bardzo blisko. Przy takiej dyspozycji, w jakiej jest w tej chwili Kuba, przenosząc to na długi basen, przeliczając ile, jaka różnica jest między wynikiem Kuby z krótkiego na długi basen, on to korzystnie wypada na długim basenie, to jest poniżej minuty 56. Także to jest blisko finału olimpijskiego.
Na zegarach 21:18 było pływanie, teraz będzie sporo siatkówki. W drugiej lidze panów lider grupy czwartej Astra Nowa Sól sprawił swoim kibicom taką niemiłą świąteczną niespodziankę. Nowosolanie przegrali gładko we własnej hali Zakwas Drój Wałbrzych 0-3 w setach do 20, 17 i 21. Po tym meczu z opiekunem Nowosolan rozmawiał Marek Staniszewski.
Przemysław Jedon, szkoleniowiec nowosolskiej Astry. Zatrzymany został lider, i to tak w sposób dosyć gwałtowny w spotkaniu z Wałbrzychem.
Bardzo skutecznie zatrzymany. Jedno podsumowanie, jakie mi się ciśnie od razu, takie pierwsze na gorąco, to, że nie bardzo podjęliśmy walkę w tym spotkaniu. Graliśmy źle, popełniliśmy dużo błędów. Nasza defensywa nie istniała. Zarówno blok, jak i obrona niestety kulało, a zespół z Wałbrzycha osiągał bardzo wysoką skuteczność w ataku. W żaden sposób nie byliśmy w stanie przeciwstawić im się i podjąć jakąś walkę. Były fragmenty, że goniliśmy, tak, to cały czas praktycznie goniliśmy. Fajnie, że ta wiara gdzieś w nas nie ustała i gdzieś do końca próbowaliśmy jeszcze szarpać, ale niestety w większości ten mecz po prostu był w naszym wykonaniu katastrofalny, a już od stycznia wrócimy do swojej dobrej siatkówki.
Drugi set wyglądał tak, jakbyście chcieli przejść obok meczu.
Pierwsze sety różnie nam wychodzą i powiedzmy, że ta porażka w pierwszym secie jakoś za bardzo na nas nie zadziałała, bo potrafimy odmieniać te losy spotkania, a wejść w mecz jeszcze jakoś nie do końca nam się zawsze udaje. W środkowej fazie, jak zespół Załżycha odskoczył na 3-4 punkty, to w zasadzie stanęliśmy. Jedna osoba grająca na boisku trochę za mało. Tej jakości było mało pomysłu na grę. I w zasadzie zespół z Załżycha dostał od nas prezent pod choinkę, 3 punkty na trudnym terenie. Trudny, chociaż w tym sezonie tego nie bardzo jesteśmy w stanie potwierdzić, bo 2 porażki to właśnie przed własną publicznością i to jest bardzo smutne.
Niewiele dały rotacje w składzie, bo niewielu też było dziś zawodników takich, którzy podjęli walkę z ekipą wałbrzyską.
Przemek Kępski miał dzisiaj w zasadzie odpoczywać, bo on tam po drobnym urazie jest. Przynajmniej mentalnie, przynajmniej dodawał chłopakom otuchy. I dużo dobrego wniósł na tym boisku. To takie wejście z ławki fajne, a pozostałe wejścia to w zasadzie moje to różnie to wyglądało. Szkoda, bo Maciek Kleinschmidt bardzo fajnie zagrał jako jedyny te 2 sety, a w trzecim secie powiedzmy, że gdzieś dostosował się już do stylu kolegów z boiska, nie utrzymał tej jakości. Pozostałe wejścia, różnie to wszystko wyglądało. Niestety mimo tego szerokiego składu dzisiaj nie udało się znaleźć takiej szóstki, która by powalczyła z zespołem z Wałbrzycha. Pierwsze miejsce mamy, tak zachowujemy pozycję lidera. Szkoda dzisiejszego spotkania, bo mogliśmy powiększyć tą przewagę i spokojnie wejść w 2020. Powiedzmy taki cel ogólny osiągnięty, bo tak planujemy gdzieś tam w tym czubie być. Wydaje mi się, że mamy jeszcze dużo do powiedzenia, dużo do pokazania w tej drugiej części sezonu od stycznia. Na pewno odrzemy w nas jeszcze większy potencjał. O ile to miejsce pierwsze wygląda fajnie, o tyle ten styl, który prezentujemy, mnie osobiście nie do końca jeszcze zadowala, ale mam nadzieję, że ta stabilizacja przyjdzie już niebawem.
Tyle trener nowosolskich siatkarzy Przemysław Jeton. My pozostaniemy przy drugiej lidze mężczyzn. Porażką 2-3 ze Stoczniowcem Gdańsk zakończyli mijający rok siatkarze Orła Międzyrzecz. Jeżeli chodzi o przebieg tego meczu, pierwsze 2 sety dla ekipy z Gdańska wygrane do 18 i do 21. Kolejne 2, trzeci i czwarty dla Międzyrzeczan do 19 i do 18 i w decydującym tiebreaku 15-7 lepsza ekipa z Gdańska. Jednak jak mówi grający trener, kapitan i jednocześnie wiceprezes klubu z Międzyrzecza Piotr Haładus, ocena 2019 roku w wykonaniu Orła jest pozytywna.
Czy łatwo jest godzić rolę zawodnika, trenera i wiceprezesa?
Bardzo ciężko, nie ukrywam, że ja przed meczem mam na głowie wszystko, od organizacji całej oprawy meczowej, po ułożenie zespołu, taktyki na kolejnego przeciwnika, prowadzenie w całym tygodniu treningów. Po części jeszcze też gdzieś tam jest rozmowy ze sponsorami, szukanie tych sponsorów, także no, nie jest to proste i chwilami mam wrażenie, że gdzieś tam jestem tym wszystkim też zmęczony, no ale podjąłem się tego, więc na pewno nie zejdę z pokładu i nie zostawię okrętów.
Nie będziecie szukać jednak mimo wszystko trenera, który by tak chłodnym okiem oglądał to, co dzieje się na boisku?
W tym sezonie na pewno już nie. Podjąłem się ja z Mariuszem, więc doprowadzimy ten sezon do końca. Jak widać, wychodzi nam to całkiem nieźle, a co pokaże przyszły sezon, to zobaczymy.
No właśnie, jak można ocenić ten rok? Pierwsza połowa roku, wiadomo, zupełnie inne cele. Druga połowa, w tej chwili w zasadzie no gracie, nie wiem, odnoszę wrażenie tak bardziej dla przyjemności, bo jak rozmawialiśmy przed sezonem, to mówiłeś, że wy sobie nie stawiacie jakichś wysokich celów, wygrać ligę, załóżmy.
Oczywiście, my gramy, tak jak zawsze powtarzałem, no, po prostu z pasji w tą siatkówkę. Tutaj nikt nie gra dla pieniędzy. Tutaj przychodzą młodzi chłopcy się uczyć, coraz więcej szans dostają i po prostu no, nie wybieramy też żadnej presji na chłopakach takiej, że my coś musimy, że musi być gra w playoffach o awans, czy awans do turnieju półfinałowego, czy finałowego, czy w ogóle awans do pierwszej ligi. Wiemy, co się z tym wiąże, dlatego no, dla kibiców na pewno fajnie jest przyjść na halę, obejrzeć swoich sąsiadów, czy swoje dzieci grające na parkiecie, a w momencie pierwszej ligi, no nie ukrywam, ale byłoby na pewno dużo zmian i roszad i kto wie, jakby wyglądały trybuny wtedy.
Czy jesteś zadowolony z tej pierwszej rundy, z tych pierwszych meczów w sezonie 2019-2020, chociaż no niestety ten prezent pod choinkę no nie za bardzo wam się udał?
No, można powiedzieć, że ten prezent nam się udał, bo przegrywaliśmy już 2-0 i
no, pod tym kątem rzeczywiście.
Tak, wisiała porażka za 3 punkty, a my jednak ten jeden punkcik zdobyliśmy, więc tutaj z tej porażki też bym wyciągnął jakieś plusy. Natomiast podsumowanie roku, no ja uważam, że ten rok był dla nas bardzo dobry. Mieliśmy swoje problemy, kontuzja Krzysia Barana na samym początku sezonu, który wypadł ze składu. Gdzieś tam na szybko też młodzi zawodnicy, którzy uzupełnili tą lukę. Odejście trenera, to wszystko gdzieś tam ten sezon zapowiadał się tak nieciekawie na początku. No ale co, no zagraliśmy naprawdę bardzo fajny rok. Ja się odniosę do tego sezonu, nie już do poprzedniego. To myślę, że w ciemno byśmy wzięli ten wynik i tyle wygranych meczy. Aczkolwiek no, mieliśmy mecze, gdzie mogliśmy je wygrać za 3 punkty, a przegraliśmy. No i tutaj można by było gdzieś tam być niezadowolonym, ale obiektywnie to jestem zadowolony z postawy w zasadzie całego zespołu na przestrzeni sezonu.
Tyle Piotr Haładus, grający kapitan, trener i wiceprezes Orła Międzyrzecz. 26 minut po godzinie 21. Teraz w magazynie sportowym nadal będziemy rozmawiać o siatkówce, ale tym razem w wydaniu żeńskim. W trzeciej lidze kobiet, konkretnie w derbowym spotkaniu w Zielonej Górze, miejscowy zespół UKS-u 13 7 Liceum Ogólnokształcącego pokonał UKS Ares Nowa Sól 3-0. No, zwykle jak sięgniemy pamięcią, to te mecze derbowe w wykonaniu naszych pań były to bardziej zacięte. Tutaj tymczasem spotkanie zakończyło się po 70 minutach rywalizacji, więc mówiąc takim siatkarskim żargonem, była to tak zwana godzina z prysznicem. Z zawodniczkami i z trenerami obu ekip rozmawiał po zakończeniu zmagań Marek Staniszewski.
Sara Ilnicka, kapitan zespołu zielonogórskiego. Przyzwyczaiłyście swoich kibiców do 5 setów.
Chciałyśmy właśnie pokazać naszym kibicom, że ciężko trenujemy i trenowałyśmy na to już minął, pół sezonu minęło. Dużo pracy jest za nami i chcemy wygrywać mecze 3-0. To był dla nas bardzo ważny mecz. Spięłyśmy się i dopięłyśmy swego.
Święta będziecie miały już spokojne z tak efektowną wygraną.
Spędzimy je z rodziną i na pewno będzie dużo radości, ale też będziemy się szykować na styczeń, bo mamy w nim bardzo ważne mecze na wyjeździe w trzeciej lidze, gdzie mamy dwa wyjazdowe we Wrocławiu, więc chcemy tam się pokazać jak najlepiej i oczywiście wygrać.
Jarosław Łukaszkiewicz, szkoleniowiec ekipy zielonogórskiej. Jakby pan podsumował te dotychczas rozegrane mecze w trzeciej lidze? Pozycja wysoka, wiele meczów kończyło się po 5 setach. Ten ostatni derbowy zakończony gładkim zwycięstwem 3-0, więc pewnie jest powód do radości.
Na święta jedziemy w dobrych nastrojach, wygraliśmy dzisiaj pewnie 3-0, ale tutaj muszę powiedzieć, że bardzo starannie się do tego meczu przygotowaliśmy. Cały tydzień wyciągnęliśmy przede wszystkim wnioski z ostatniej porażki z zespołem Aresa, gdzie przegraliśmy 3-2. Uważam, że gramy bardzo dobrze, bardzo wysoka pozycja w tabeli. Po zakończeniu pierwszej rundy byliśmy wiceliderem. Niepotrzebnie przegraliśmy tutaj jeden mecz u siebie i teraz jesteśmy na trzecim miejscu. Po świętach zaraz wracamy, bo już 27 meldujemy się tutaj na hali, pracujemy. Czekają nas bardzo ważne mecze w juniorkach i w trzeciej lidze. Będziemy gonić to drugie miejsce, które nam uciekło. Życzę sobie tego i dziewczynom, żeby po świętach wróciły w tak dobrej formie i w tych najważniejszych meczach, przede wszystkim w lidze juniorek, ta forma była tak jak dzisiaj.
Ares Nowa Sole, Gabriela Masalska, kapitan zespołu.
Mecze derbowe zwykle bywały bardzo wyrównane, kończyły się po 5 setach. Tym razem jednak wyższość drużyny zielonogórskiej.
Niestety w tym meczu zabrakło nam przyjęcia, a w bloku też dziewczyny z Zielonej Góry bardzo dobrze popracowały, więc ciężko było nam się przebić. Myśleliśmy, że tutaj coś w tym trzecim secie ugramy, jednak roztrwoniłyśmy dosyć dużą przewagę. Trudno.
Radosław Abramczyk, szkoleniowiec ekipy nowosolskiej.
Myśmy postawili za mały opór, szczególnie przyjęcie leżało, błędy własne, czy rozproszenie przedświąteczne, nie wiem. Pracujemy, chcieliśmy na pewno powalczyć, postawić się, bo tu się nikogo nie boimy, natomiast Zielona z dużą presję wywarła, i tak to się skończyło.
Po dotychczas rozegranych meczach w trzeciej lidze zajmujecie ostatnie 7. miejsce. Pewnie nie ma jakiejś paniki, bo raczej to wszystko ma zaprocentować w meczach przede wszystkim juniorskich.
Wiadomo, że jesteśmy walczaki i każdy mecz chcemy wygrać, chcemy powalczyć. No tu spodziewałem się, że powalczymy z tą Zieloną, na pewno jakaś taka presja, to wszystko tak się skupiło. W każdym razie juniorki są dla nas priorytetem, a trzecia liga ma nas ogrywać. Za 2 tygodnie arcyważny mecz z Zieloną Górą w juniorkach o 1. miejsce.
Powrócę jednak do tych rozgrywek trzecioligowych. Jaka to jest ta grupa Dolnośląsko-Lubuska? Czy to są silne zespoły?
Bardzo różne, bo na przykład wydaje mi się, że Wolej Wrocław, który chyba przegrał 2 sety, to jest poziom drugoligowy i to dobry drugiej ligi. No my gramy juniorsko. Różnie jest, bardzo różnie. No fajnie, że w ogóle jest taka inicjatywa, bo to chyba jedyna w Polsce, że międzywojewódzka trzecia liga jest. U nas 2 zespoły się zgłosiły, tam 5, i w sumie jest 7, to już można się bawić.
Na zegarach 21:33, a teraz w magazynie sportowym Radia Zachód będzie futsal, czyli piłka halowa. W sobotę mieliśmy 2 mecze w naszej lubuskiej drugiej lidze, właściwie spotkanie po spotkaniu w zielonogórskiej hali UZ-u. W tym pierwszym pojedynku futsaliści PKM Zachód Persy AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego odnieśli kolejne 3. już zwycięstwo i umocnili się na pozycji lidera na półmetku sezonu. Akademicy pokonali przed własną publicznością Madness Chocianów 6-3. Do przerwy był remis 1-1, a co ciekawe, przyjezdni nie wykorzystali w tym meczu kilku doskonałych szans na poprawę tego wyniku.
Filip Duciek, kapitan Madness Chocianów. 3 niestrzelone rzuty karne. Nie chcę się nad panem znęcać. 2 nie udało się. Pan się uśmiecha, ale matematyka nie kłamie. Jakby 3 się strzeliło, to byłby remis, prawda?
No tak, niestety rzut karny to jeszcze nie bramka. Nie udało się zamienić z całego fragmentu na gola. Gdyby się udało, byłby remis, niestety.
Mocny ten AZS? Faktycznie te wyniki pokazują wszystko?
Na pewno te zwycięstwa nie są przypadkowe. Drużyna AZS-u jest silnym zespołem. Widać dopracowaną taktykę, schematy. Na pewno są mocnym kandydatem do zajęcia lidera w naszej grupie.
Maciej Dudek, trener drużyny zielonogórskiej. Jak pan oceni ten dzisiejszy mecz? Dużo się działo.
Tak, dużo się działo. Pierwszą połowę tak naprawdę i my, i zespół z Chocianowa bardziej się chcieliśmy chyba wybadać, kto jak gra na futsalu. Ta druga połowa już mogliśmy zrobić korekty, już wyszliśmy wyżej. No i to się sprawdziło. Później gdzieś w końcówce chwila dekoncentracji, jeden jakiś taki faul, nie wiadomo tak naprawdę z czego, nie potrzebny dwa przedłużone rzuty karne, no i niepotrzebne straty bramek na koniec, ale tak do tego momentu to wyglądało dobrze.
Początek był trudny, z czego to wynikało? Czymś może zaskoczył rywal?
Tak naprawdę nie chcieliśmy też jakoś zbyt mocno rzucić się na przeciwnika z tego względu, że no w tamtym roku dwie porażki z tym zespołem. Widzieliśmy, że nie jest to że no według mnie to będzie najmocniejszy zespół w tej lidze, w związku z tym trzeba było podejść z takim szacunkiem i zobaczyć, co ten zespół będzie pokazywał, mając piłkę przy nodze. Ewidentnie jak mieli piłkę przy nodze, byli groźniejsi, w związku z tym trzeba było ich spresować w drugiej połowie i dosyć wysoko siąść, żeby nie mieli tego komfortu rozgrywania.
Kiedy goście nie strzelili tego pierwszego karnego, mogli prowadzić 2-0, to pewnie pan odetchnął z ulgą, bo po chwili wyrównaliście.
No dokładnie, bo tutaj już wtedy byśmy musieli w pierwszej połowie już wprowadzać te korekty na bieżąco, chociaż i tak delikatne korekty były wprowadzone. Dzięki temu też ta bramka Kuby Turowskiego, bo tak naprawdę to pierwsza bramka jego na 1-1, no to dosyć wysoki jego indywidualny pressing, przejęcie piłki tak niechlujnie podanej do obrońcy, no i dzięki temu zdobywam bramkę.
Ta trzecia bramka Jakuba Turowskiego trochę uspokoiła sytuację na boisku?
I myślę, że już bramka ta na 2-1 nas trochę uspokoiła, bo już objęliśmy prowadzenie, więc tak naprawdę te nasze założenie było takie, żeby właśnie prowadzić i prowadzić potem grę, żeby nie trzeba było gdzieś tam w ostatnich minutach, że tak powiem, gonić się i próbować siły 1-1 jak w pojedynku bokserskim, tylko żebyśmy mogli przyjąć przeciwnika na swojej połowie i zrobić więcej miejsca do grania dla Łukasza i dla Kornela, którzy tam przytrzymywali piłkę i tak naprawdę walczyli sobie z przodu, a my gdzieś tam do nich dołączaliśmy w akcjach.
3 mecze, 3 zwycięstwa, pewne prowadzenie w tabeli. Pan się spodziewał tak szczerze, z ręką na sercu, że ten początek w waszym wykonaniu będzie tak udany?
Nie. Znaczy liczyłem na naszą grę, że będzie wyglądała tak, jak wygląda w miarę, chociaż też wiadomo, są jeszcze jakieś elementy do poprawy, aczkolwiek więcej się spodziewałem na pewno po zespole z Gorzowa. Zespół Słocianowy, wiedziałem, że w jakimś tam stopniu jest już zespołem doświadczonym, ale minimalnie też trochę stracił na jakości ze względu na te odejścia do pierwszoligowego Górnika Polkowice.
Dużo strzelacie i w sumie niewiele tak naprawdę tracicie. No dzisiaj 3 bramki, no ale w poprzednich meczach mało traciliście.
Tak, bo tak naprawdę no to w futsalu, jeżeli jest zespół, który dosyć się chce poruszać z przodu, to tych sytuacji jest mnóstwo do strzelenia bramki. Dzisiaj równie dobrze ten wynik mógł być i po jednej stronie, i po drugiej stronie dużo korzystniejszy, bo i u nas Kuba dzisiaj świetną robotę zrobił, po drugiej stronie również bramkarz na pewno w pierwszej połowie fenomenalną robotę wykonał. No i dlatego pracujemy nad tą grą w obronie, bo jeżeli tutaj się mało traci, to tym się wygrywa mecze tak naprawdę w futsalu.
Pan w tym sezonie się skupia tylko na prowadzeniu drużyny, czy jak będzie jakaś sytuacja awaryjna, to pan także między słupkami stanie?
No na tych dwóch pierwszych meczach byłem wpisany do sprawozdania, ale jeżeli mam taki komfort, że są zawodnicy do grania, no to wolałbym gdzieś tam się nie przebierać, żeby to na spokojnie sobie patrzeć, aczkolwiek jeżeli będzie potrzeba, to jak najbardziej jestem zgłoszony do rozgrywek.
Jak ci właśnie Hiszpanie się spisują, bo to taka ciekawostka, że mają czacie zawodników zagranicznych w składzie. Dzisiaj w składzie nie było, jest szansa, że w najbliższym czasie będą chociaż w meczowym?
Tak, oni mieli być na pierwszym spotkaniu, jeden z nich miał jechać z nami na mecz, ale wyjechali już na święta do domu, mają się stawić gdzieś tam początek stycznia, także nie wiem jak odnośnie rozgrywek ligowych, ale myślę, że jeżeli chodzi o akademickie mistrzostwa Polski, to na pewno jeden pojedzie, zobaczymy jak zresztą.
Jak słyszeliśmy, AZS ma w składzie młodych Hiszpanów, to są studenci, którzy tutaj przyjechali do Zielonej Góry na wymianę w ramach programu Erasmus, no a za to w krajowych składach do rywalizacji po starciu ekip z Zielonej Góry i Chocianowa przystąpiły w sobotę drużyny Dżonkowianki, Racula i Paolo Gorzów. Derby drugoligowe zakończyły się remisem 4-4, a przebieg meczu był o tyle ciekawy, że w pierwszej połowie strzelali tylko gorzowianie, a w drugiej tylko zielonogórzanie z Dżonkowianki. I to tak naprawdę oni bardziej cieszyli się właśnie z takiego rezultatu.
Tomasz Straczyński, kapitan Dżonkowianki. Trzeba było gonić, a z tym gonieniem to wiadomo, różnie bywa, prawda?
Różnie, bo mieli też kilka razy sytuację sam na sam z naszym bramkarzem. Mieliśmy dzisiaj 2 bramkarzy, drugi miał czyste konto w drugiej połowie, co nas bardzo cieszy. Jedziemy 6 stycznia na rewanż. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno chcemy wygrać pierwszy mecz na futsalu w drugiej lidze. Tak jak powiedziałem, jest to dla nas nauka, do tego też taki wstęp do przygotowań na rundę wiosenną.
Czyli bardzo szanujecie, rozumiem, ten punkt dzisiejszy.
Oczywiście, no bardzo się cieszymy. Pierwszy punkt, pierwsze punkty w ogóle w drugiej lidze. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno chcemy powalczyć jeszcze w Gorzowie i tutaj u siebie z Chocianowem. Myślę, że rewanż z AZS-em, oczywiście też będziemy walczyć, nie? Ale widzimy tą znaczącą przewagę. Komplet punktów po pierwszej rundzie ma AZS nasz i myślę, że jest faworytem do tego, żeby wygrać drugą ligę.
A takie pojedynki derbowe to jest jakiś taki dodatkowy smaczek, dodatkowa atrakcja dla Was zawodników?
Oczywiście, że tak, bo gramy z kolegami swoimi, a zawsze coś każdy z nas chce udowodnić na boisku i na pewno wychodzimy, żeby zagrać jak najlepiej, żeby wygrać. Nie zawsze się udaje, ale myślę, że pokażemy jeszcze ciekawą piłkę w drugiej rundzie.
Pomysł z reaktywacją tej lubuskiej ligi to był dobry pomysł?
Są 4 zespoły. Fajnie, że w okresie zimowym, w tej przerwie, możemy się poruszać i możemy być cały czas w ruchu przed rundą wiosenną.
Paweł Cierech, grający kapitan i trener drużyny gorzowskiej.
2 odsłony. Pierwsza bardzo dobra w naszym wykonaniu. Druga połowa, wychodzimy po przerwie. Zakładamy sobie szatnie, że konsekwentnie gramy to samo. W obronie dosyć agresywnie. Nie wiem, co się stało tak naprawdę.
Może święta już w głowie, bo to już przecież lada chwila. To może dlatego gdzieś tam trochę rozkojarzenia się wkradło.
No zgadza się, a z drugiej strony zostawiamy w domu obowiązki. Żony, dzieci, przyjeżdżamy kawał drogi, no i gdzieś tam tych punktów potem brakuje, więc to boli, więc no święta świętami, ale roboty trzeba zrobić na boisku. No szkoda, bo tych punktów braknie.
A jaka ta liga generalnie jest, bo to już praktycznie półmetek właściwie, bo ta liga jest dosyć szybka, taka krótka, dynamiczna.
Znaczy ja generalnie ubolewam, że ten futsal jest taki, że to tak naprawdę 4 zespoły, bo fajnie by było, jakby było tych zespołów z 8-10, jakby to naprawdę była taka liga pełną gębą, że jeździmy, tych meczów jest więcej, a tak naprawdę zagraliśmy 2 mecze, zaraz jeszcze jeden i zaraz półmetek, tak jak pan powiedział, więc no jest zespół z Zielonej Góry na pewno mocny, ten, który AZS, no nie ma co tam ukrywać. Natomiast te 3 zespoły pozostałe moim zdaniem to taki wyrównany poziom prezentują i pewnie tutaj będzie tak, że u siebie się powygrywać, gdzieś tam na wyjeździe się trochę punktów pogubi. Aczkolwiek myślę, że fajnie, że ta Liga Lubuska powstała tutaj z tym zespołem z Chocianowa. Myślę, że fajnie, że coś się zaczęło znowu w tym lubuskim dziać, jeśli chodzi o futsal. Może za rok będzie więcej zespołów i będzie więcej przyjemności, radości i pójdzie ten futsal do góry.
Tym bardziej, że są ośrodki, które gdzieś tam może pauzują w tej chwili, chociażby Żary, Kostrzyn, to jakby się zebrali jeszcze parę, no to naprawdę liga by mogła być taka regionalna, ciekawa.
Zgadza się, są Żary, jest Kostrzyn, tam gdzieś Krosno-Łożańskie trochę grało.
No i w Pucharze grali.
W Pucharze, zgadza się. Więc no jest tych zespołów trochę. No podejrzewam, że fundusze też, no często jest tak, że no w tym futsalu gramy praktycznie za darmo, więc to jest taki przerywnik między boiskiem trawiastym w tej zimie i no nie każdy przede wszystkim ma czas na to, żeby się spotkać gdzieś tam w tygodniu, trochę poruszać i pojechać gdzieś na weekend na jakiś mecz. Więc pewnie dlatego tak to wygląda. Aczkolwiek, no mówię, mam nadzieję taką głęboką, wierzę w to, bo bardzo gdzieś tam w sercu blisko mi do futsalu, więc chciałbym, żeby to zaczęło na nowo funkcjonować w Lubusku.
Już tylko 14 minut dzieli nas od godziny 22, a teraz pomówimy sobie o pięcioboju nowoczesnym. W zielonogórskim Dżonkowie odbyła się ostatnia tegoroczna impreza, memoriał Zbigniewa Majewskiego. Na starcie stanęli zawodnicy z Polski, ale także z Turcji, Egiptu, Niemiec, Francji, Rosji, Czech, Białorusi i Ukrainy. A rywalizację mężczyzn wygrał Egipcjanin Ahmed El-Gendi. Natomiast wśród pań najlepsza okazała się Ipek Aksin z Turcji. Na starcie, to też trzeba podkreślić, zabrakło kilku zawodników i zawodniczek z krajowej czołówki, a teraz posłuchamy materiału Marka Staniszewskiego.
Anna Maliszewska, wychowanka ZKS-u Dżonków, zawodniczka UKS-u Żoliborz Warszawa. Zdecydowała się na start w memoriale Zbigniewa Majewskiego, ale tylko w kilku konkurencjach.
Akurat zbiegło się w czasie z zaleczaniem kontuzji po poprzednim sezonie, który był bardzo intensywny. Czekam jeszcze na końcową diagnozę, bo mam problemy z prawym biodrem, ale nie przeszkadzało to, żeby popłynąć i pojechać konno, bo to zawsze cenne doświadczenie i wykorzystałam te zawody jako właśnie taki element treningu.
Ostatnia impreza w 2019 roku. Jakbyś oceniła ten rok przedolimpijski w Twoim wykonaniu?
Falowany. Były wzloty, były upadki. Na pewno liczyłam, że będę już miała w kieszeni kwalifikację olimpijską, ale jak to w pięcioboju bywa, i konie, i parę innych czynników złożyło się na to, że takiej kwalifikacji nie mam, ale w rankingu to jest plus, jestem dosyć wysoko, więc kwestia plany na przyszły rok, żeby to miejsce w rankingu biorące, że tak powiem, utrzymać, bo bardzo dobrze zawody rankingowe w Dżonkowie, 4 tytuł mistrzyni Polski, 4 miejsce na wojskowych igrzyskach światowych, także dobry sezon i dobrze rokuje na przyszłe.
Najlepsza z zawodniczek ZKS-u wśród seniorek, Katarzyna Ligenza. Jak byś oceniła tę ostatnią imprezę w 2019 roku?
Zdecydowanie dobrze. Myślę, że to jest taki trudny okres, żeby, nie wiem, bić jakieś rekordy, a bardzo dobrze poszło mi pływanie. Zrobiłam życiówkę, do której nie mogłam się zbliżyć przez ostatni sezon. A jeżeli chodzi o szermierkę, to wymagała dużo bardziej, jeżeli chodzi o psychikę, bo było bardzo dużo młodszych zawodniczek, których gdzieś tam po prostu z tyłu głowy było, że nie dać się po prostu trafić, ale z Szermierki też jestem zadowolona, bo rzeczywiście nie czułam się dobrze na samym turnieju, ale myślę, że fajnie, że wyciągnęłam z tego cokolwiek. Z jazdy konnej jestem oczywiście bardzo zadowolona, miałam czysty przejazd, trenuję teraz w Warszawie i współpracę z innymi trenerami, ale myślę, że jak na razie jestem na dobrym tropie. Będę się skupiała na tym, żeby dojść do jak najlepszej formy i głównym celem jest wystartowanie na Mistrzostwach Świata i Europy, ale na razie skupiam się, żeby dojść do swojej formy i żeby być zadowolona z wyników, a potem ważniejsza w tym roku będzie adaptacja do nowego miejsca, nowi trenerzy, ale chcę jak najwięcej z tego wyciągnąć, bo myślę, że jest czego, jest potencjał do pracy.
Kamil Kasperczak.
Od Mistrzostw Europy, na których pobiegłem swoją życiówkę, dzisiaj poprawiłem o ponad 30 sekund, więc to jest dla mnie kolosalny wynik. Po Mistrzostwach Europy miałem trochę odpoczynku, bo leczyłem stopy po zawodach, bo trochę mi doskwierał ból. I wynik 10.57, czyli złamana bariera 11 minut, to jest dla mnie coś fenomenalnego. Ja ostatnio jeszcze nawet nie marzyłem, żeby łamać 11 minut, a teraz nie czułem się na to, a złamałem, więc to jest coś fenomenalnego.
Tomasz Cygański, szkoleniowiec Zielonogórskiego Klubu Sportowego. Za nami ostatnia tegoroczna impreza, memoriał Zbigniewa Majewskiego. Jakby pan ocenił występ zawodników ZKS-u?
Kamil Kasperczak jest w formie cały czas. Jest to zawodnik, który, można powiedzieć, nie odpuszcza tego sezonu, mimo tego, że to mamy w zasadzie końcówkę roku. Drugie miejsce przegrał tylko z bardzo dobrym zawodnikiem z Egiptu, Ahmedem Elgendi. A więc Kamil potwierdził swoją wartość. Jeżeli chodzi o kategorię czwórbojową, Ewa Pytyszewska na miejscu trzecim z klubu ZKS Dżonków. No i oczywiście Nela Szczur i Aleksandra Kasperczak, te dwie zawodniczki się w kategorii do lat 17 również się uplasowały na podium, drugie i trzecie miejsce. Co do reszty zawodników, no mieliśmy podczas tego startu dużo kontuzjowanych i chorych. Natalia Dominiak nie mogła wystartować przez antybiotyk. Szymon Staśkiewicz w zasadzie jeszcze dolecza kontuzję. Igor Powroźnik również po antybiotyku, a więc kilka osób nam nie wystartowało na tym memoriale. Zawody generalnie uważam za udane i mam nadzieję, że w przyszłym roku będą troszeczkę większe, bo równolegle była impreza na Białorusi, więc stąd taka niska frekwencja.
Tyle trener pięcioboistów ZKS-u Dżonków Tomasz Cygański. Zostawiamy pięciobój, a pod koniec programu jeszcze sporty walki, konkretnie MMA. W minioną sobotę właśnie fani sportów walki z naszego regionu, ale nie tylko, także z całej Polski tutaj ludzie przyjechali. Mogli zobaczyć drugą edycję gali Free Fight Federation, która odbyła się w zielonogórskiej hali CRS. W porównaniu do mającego swoją markę w kraju, ale także w Europie KSW, tutaj na FFF w klatce walczą nieprofesjonalni, nieutytułowani wojownicy, tylko ludzie znani chociażby z innych dyscyplin sportu lub tak zwani celebryci albo po prostu artyści. No i tak, na FFF 2 oglądaliśmy łącznie 7 walk, biły się także kobiety, taka ciekawostka. Natomiast w starciu wieczoru spotkali się dwaj panowie, Piotr Świerczewski i Greg Collins, ten pierwszy, znana postać, 47-letni dzisiaj był wybitny reprezentant Polski w piłce nożnej, wicemistrz olimpijski z 1992 roku. Pan Piotr, no, bardzo bogatą piłkarską karierę ma za sobą, także występy w kilku zagranicznych klubach. Postać bez wątpienia uznana i szanowana w futbolowym środowisku. Z kolei Greg Collins to jest Polak, który na co dzień mieszka w Londynie. Krótko mówiąc, biznesmen, człowiek działający między innymi w branży motoryzacyjnej i znany jest chociażby z programu telewizyjnego, w którym tuningował, jak to się mówi branżowo, czyli po prostu przerabiał, udoskonalał samochody między innymi znanych osobistości, także takich znanych z pierwszych stron gazet. To tyle, jeżeli chodzi o tych panów, którzy walczyli w tej walce wieczoru, natomiast w samym pojedynku nie było nokautu, wygrał na punkty ostatecznie Świerczewski, dla którego był to debiut w MMA. Collins już wcześniej stoczył jedną walkę. No i popularnego Świra, bo tak na niego mówią, na Piotra Świerczewskiego, i mówiono już na niego jeszcze kiedy grał zawodowo w piłkę. Pytaliśmy także po już zakończeniu tej rywalizacji, dlaczego właśnie zdecydował się na walkę w klatce. No i też pytaliśmy o samą Zieloną Górę, bo Piotr Świerczewski był tutaj już tak naprawdę nie pierwszy raz.
Piotr Sierczewski, tak na gorąco, jak wrażenia z tego udanego debiutu w klatce?
Wiesz co, do końca to nie wiem, czy jest udany, bo ja liczyłem na nokaut i chciałem załatwić to w pierwszej rundzie. W drugiej trochę mi sił zabrakło, ale w trzeciej kibice głośno krzycząc świr, Piotrek, jakoś złapałem wiatr w żagle i jakby postawiłem od nowa swoją energię, jakby tak zacząłem być bardziej aktywny. Tych ciosów mnóstwo oddałem, niestety nie były to takie celne ciosy, bo normalnie to bym go położył. Najbardziej sprawiedliwe byłoby to, gdyby ktoś po prostu leżał znokautowany i wtedy nie było dyskusji, tak to zawsze będą jakieś podteksty. Czuję, że pierwsza i trzecia runda była moja i aktywność po mojej stronie, dlatego też sędziowie tak punktowali moje zwycięstwo.
Pan się jakoś denerwował, stresował przed tą walką? Nie widać było tak naprawdę po panu.
Ja się zamieniam w klatce w łobuza, a tak jakby przed walką jestem uśmiechnięty i po walce, jak widzicie, też jestem uśmiechnięty. I co jest ważne, nie mam twarzy pobijanej, ani Grek też, to nie spędzimy świąt w okularach słonecznych, także no, to dobrze. No.
Ale coś z ręką się stało, czy tam coś z rękawicą było?
Tak ściśnięte, że ja po prostu nie czułem tych palców i tak mi trochę zdrętwiały, ale no, pierwszy raz byłem zawiązane ręce. Może trochę błąd popełniłem, że wcześniej nie próbowałem wiązać tych rąk tak mocno i Katman, który mi tak związał, no, mówi, że tak ma być. No to tak było. Zdrętwiały mi palce, a potem się okazało, że sobie wybiłem kciuka, ale to chciałbym mieć zawsze taką kontuzję, wybity kciuk, to tyle.
Co pana kręci w tym MMA tak naprawdę?
Wiesz co, to jest adrenalina, to wyzwanie, ten trening. Trenujesz dwa razy dziennie, ja schudłem 10 kg, nie piłem alkoholu przez parę miesięcy. To nie tylko to, że masz ten egzamin i wiesz, zarobiłeś pieniądze. To jest to, że organizm ci podziękuje, że sportowo się jakby doprowadziłeś do takiego, wiesz, młodzieńczego wieku. I wszyscy, którzy patrzą, no dawno mnie nie widzieli tak wyszczuplonego, wiesz, w takiej dobrej formie. I to jest wielki plus, za który i organizm mi podziękuje, podziękował mi już i wszyscy ci, którzy wiesz, stoją obok, żona mówi, że kochanie, tak pięknie wyglądasz, szczuplutki, więc nie wiem, czy mnie nie będzie namawiać, żeby walczyć dalej.
Ale ten charakter sportowca przecież na wysokim poziomie, pan przez wiele lat ten sport uprawiał, to pomaga?
Pomaga, tylko PESEL nie puszcza za bardzo, ale to jest przynajmniej motywacja dla wszystkich starszych osób, którzy oglądali to widowisko, że warto trenować, niekoniecznie MMA, ale warto trenować, warto być sportowcem, chociaż trochę dla siebie, każdemu za to organizm podziękuje.
A to było tak, że to bardziej pan jakby zabiegał, żeby wystąpić, czy pana namawiano, jak to było?
Namawiano mnie, ja nie chciałem, potem sobie pomyślałem, a co ja mam do stracenia, no przecież tutaj się nic nie dzieje, jak widzicie, mam tylko kciuka wybitego. Podczas meczów piłkarskich są o wiele cięższe kontuzje i nie życzę nikomu na przykład przejechać się na rowerze od Pałacu Kultury do Wilanowa między autami, bo nie wiem, czy ktoś dojedzie do domu. Także wolę walczyć niż jeździć na rowerze po Warszawie. Oczywiście po ulicy, bo ścieżki rowerowe jeszcze nie są wszędzie w Warszawie.
Zobaczymy pana jeszcze w klatce?
Nie wiem, nie wykluczam tego, ale też nie powiedziałem ani tak, ani nie. Zobaczymy.
Internauci, ludzie by chcieli pana pojedynku z Tomkiem Hajtą.
Wszyscy się tak nabijają z tej truskawki na torcie, więc ja będę wisienką, bo będzie truskawką, to będzie wisienka z truskawką, będzie walczyć.
A z czym się panu Zielona na Góra kojarzy, bo chyba nie z piłką nożną?
Z winogronami i winem dobrym. Wczoraj widziałem, chłopaki zamówili sobie winko, ja tak patrzyłem, oblizywałem się, bo ja lubię dobre wino i widziałem, że pili całkiem dobre wino. Ja je powąchałem, sprawdziłem, tak oceniając, że to nie złe wino tu robią.
O lokalnym futbolu co pan wie, bo tu Maciej Murawski mocno działa w Lechii, no i też Łukasz Garguła gra w trzecioligowym klubie.
Tutaj? Trzecia liga, nie? No to jednak tutaj jest jednak żużel numer jeden, Falubas i piłka nożna jednak na drugim albo nawet na trzecim miejscu, bo jeszcze chyba koszykówka jest na wysokim poziomie, tak.
A żużel pan lubi?
Tak, bardzo byłem tutaj właśnie na Falubazie, nieraz zaproszony przez ówczesnego prezesa, a teraz senatora Dowhana.
Czyli pozytywne generalnie wspomnienia z Zieloną Górą.
Pozytywne wspomnienia mam z Zielonej Góry, a po tej walce tym bardziej jeszcze bardziej pozytywne.
Tyle Piotr Świerczewski, był wybitny piłkarz obecnie. Czy jednorazowo to jeszcze zobaczymy zawodnik MMA, który, jak słyszeliśmy, lubi żużel. No właśnie, czy zobaczymy jeszcze popularnego świra w klatce? No, coś mi się osobiście wydaje, że jeszcze tak będzie, że jeszcze powalczy, że mu się to spodobało. To wszystko w tym magazynie. Jutro pierwsze wiadomości sportowe na naszej antenie po godzinie 6 rano. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.